Doktor Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry pani, dzień dobry państwu z Brukseli.
A jakie znaczenie ma to porozumienie w kontekście właśnie tego, co widzimy na Ukrainie?
No, dobrze, że Unia Europejska i jej instytucje dostrzegły wreszcie, że Rosja nie jest przyjacielem, tylko jest wrogiem. Co więcej, potrafi być agresywna nie tylko w stosunku do swoich sąsiadów, ale znacznie szerzej. I ta agresja w stosunku do Ukrainy ma charakter militarny, no ale agresja energetyczna, destabilizacja rynków surowców energetycznych, ona zaczęła się przecież na wiele miesięcy przed napaścią Rosji na Ukrainę. Ja tylko przypomnę, że właśnie na jesieni 2021 roku Gazprom swoimi działaniami doprowadził do tego, że gwałtownie wzrosły ceny gazu na rynku europejskim, a miał ku temu instrumenty, bo poszczególne kraje, ale także i instytucje unijne, takie jak Komisja, specjalnie nie przeszkadzały mu, żeby budować pozycję monopolistyczną. Doszło nawet do tego, że Gazprom przejął magazyny gazu, stał się ich właścicielem na terenie Niemiec, Czech, a następnie latem sprzedawał czy dostarczał w ramach kontraktów gaz Ukrainie, przepraszam, gaz Niemcom, Francuzom, innym krajom właśnie z tych magazynów, żeby na jesieni było publicznie oświadczyć, że te magazyny są prawie puste. I Europa wpadła w panikę. Na parę miesięcy przed wojną ceny gazu w Europie Zachodniej wzrosły 10-krotnie w stosunku do okresu.
I to jest
okresu
odpowiedź według pana właśnie to spotkanie i taka wspólna deklaracja?
Tak, to jest wreszcie zrozumienie powagi sytuacji. To jest ważna rzecz, no bo jak pani doskonale wie, Rosja ciągle jeszcze ma przyjaciół w Unii Europejskiej i czołowi przyjaciele jeszcze nie stracili nadziei, że z Rosją będą współpracować. No, mam tu na myśli pana kanclerza Scholza i pana prezydenta Macrona. No przecież ta ilość telefonów w czasie trwającej już wojny, jaką wykonali do Putina, no może tylko szokować, nic nie załatwiwszy zresztą. Więc to pokazuje, że ciągle jeszcze mają nadzieję na tę współpracę, no ale instytucje unijne przerażone skutkami tej destabilizacji surowców energetycznych, bo przecież to nie chodzi tylko o gaz, który teraz nie jest dostarczany na przykład do Niemiec, choć Niemcy zrobiły wszystko, żeby tak było, między innymi ich firmy chciały płacić w rublach. Przypominam, że Putin wprowadził taki dekret. To jest destabilizacja także na rynku ropy, choć teraz sytuacja wydaje się opanowana. No, to jest także destabilizacja na rynku węgla, więc tych najważniejszych surowców energetycznych. I komisja zrozumiała, że to jest poważna rzecz. Do tego doszło to zdarzenie, no być może przez niektórych już zapomniane, ale związane z zamachem terrorystycznym, tak to nazwijmy, na te dwa gazociągi. Jeden ukończony, i przez który gaz był do Niemiec transportowany, mam na myśli Nord Stream 1 i Nord Stream 2, który był także ukończony,
no właśnie,
ale
bo,
jeszcze
bo to jest właśnie, tak, bo to jest ważne, to trzeba podkreślić, że NATO i Unia Europejska tworzą grupę zadaniową do spraw ochrony infrastruktury krytycznej. To chodzi o infrastrukturę związaną właśnie przede wszystkim, panie pośle, z energetyką, prawda, i to bezpieczeństwo.
Tak, pani redaktor, no bo konsekwencją tego wszystkiego, co przed chwilą opisywałem, a także no właśnie wojny na Ukrainie, no jest gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, gazu, który odczuwa cała Europa. Jeszcze raz powtórzę, ta sytuacja teraz no, uległa pewnej poprawie, między innymi dzięki temu, co dzieje się za naszymi oknami, że zima jest jednak łagodniejsza niż przewidywano. Ograniczono także zużycie surowców energetycznych. I w związku z tym sytuacja nie jest tak dramatycznie trudna, jak jeszcze przewidywano, ale jest poważna. No to widać po po wzroście cen nośników energii, w konsekwencji także energii, cen energii elektrycznej i gazu, co przełożyło się na wysoką inflację. Więc komisja doszła do wniosku, że musi działać.
Czy my coś więcej, panie pośle, wiemy? Bo mamy tylko taką krótką informację, że ma być grupa zadaniowa właśnie do spraw tej ochrony infrastruktury. Czy coś więcej
pani, tutaj nie ulega wątpliwości, że w tej grupie zadaniowej będzie prym wodziło jednak NATO, no bo to ono ma infrastrukturę, że tak się wyrażę, i ludzi, którzy się na tych sprawach znają, no ale że ponieważ z kolei te elementy infrastruktury, one należą do poszczególnych krajów, a w tej sprawie no jakąś koordynację prowadzi Komisja Europejska, stąd porozumienie z Komisją Europejską, żeby to były działania wspólne. Jeszcze raz powtórzę, to jest wreszcie instytucje unijne i najważniejsze kraje unijne zrozumiały, że Rosja może być zagrożeniem. Przez długie lata uważano, że to Polska, inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają na punkcie Rosji swoistą fobię, tak nas podejrzewano, że jesteśmy rusofobiczni, w związku z tym widzimy działania w Rosji w czarnych barwach, podczas gdy Rosja jest dobrze rozwijającym się krajem, oferującym tanie surowce, dzięki temu gospodarka niemiecka kwitła, bo otrzymywała gaz, czy kupowała gaz po znacznie niższych cenach niż inne kraje, była konkurencyjna, eksportowa, wszystko szło dobrze. No i nagle to się zawaliło i konsekwencje tego zawalenia są naprawdę poważne. Stąd właśnie tego rodzaju decyzje. Rzeczywiście Rosję stać na różnego rodzaju, że tak się wyrażę, niekonwencjonalne posunięcia. Być może także inne kraje na świecie, więc nie ulega wątpliwości, że infrastrukturę krytyczną wszystkie kraje powinny jednak chronić. I moim zdaniem dobrze, że to się znalazło jako centralny punkt tego porozumienia, no bo zagrożenie dla infrastruktury krytycznej, no to potężny kryzys w poszczególnych krajach i w całej Unii Europejskiej, więc... dobrze, że to zostało dostrzeżone, to już, i dobrze, że w tej sprawie zostały podjęte działania.
To już zostawmy na boku te sprawy związane z bezpieczeństwem i NATO oraz Unią Europejską, a teraz przenieśmy się na to, co się dzieje w Polsce. Oczywiście dotyczy przede wszystkim Brukseli i Komisji Europejskiej. Dzisiaj w Sejmie rozpoczyna się procedowanie tak zwanej ustawy o Sądzie Najwyższym, nowelizacji o Sądzie Najwyższym. Tam są te kamienie milowe, kamień milowy związany właśnie z sądownictwem polskim. Jakie sygnały płyną z Brukseli? Czy Bruksela daje taki jakiś wyraźny sygnał dla Polski, że jeżeli ta nowelizacja zostanie przyjęta w takim kształcie, jaki właśnie został wynegocjowany z Komisją Europejską, my realnie te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy dostaniemy, a jeżeli tak, to kiedy możemy spodziewać się tych pieniędzy, panie pośle?
Panie redaktor, no, mamy tutaj trochę taką dyplomację twitterową. No, pojawił się taki wpis pana komisarza Reitersa w tych ostatnich dniach, mówiący o tym, że to, co uzgodnił z przedstawicielem polskiego rządu, czyli ministrem Szynkowskim vel Seng, to jest wypełnienie tego kamienia milowego związanego ze zmianami prawa, czy reformą sądownictwa. Więc skoro to jest...
No, ale to jest, rozumiem, właśnie tak jak pan mówi, że to jest dyplomacja twitterowa. Rozumiem, że w żadnym innym dokumencie jakby to nie jest potwierdzone. No,
dokument żaden w tej sprawie nie powstał, bo powstać nie mógł. To są, wie pani, negocjacje obszaru, który tak naprawdę nie leży w kompetencjach Komisji Europejskiej. No ale komisja uzurpuje sobie tutaj określone kompetencje. No i mówiąc szczerze, brutalnie próbuje na Polsce to wymusić. Znajdujemy się rzeczywiście jako kraj w trudnym położeniu. Zdecydowaliśmy się na te negocjacje i moim zdaniem trzeba je spróbować zakończyć. Skoro ten dokument, który w wyniku tych negocjacji powstał, wypełnia warunki postawione przez Komisję Europejską, no to trzeba go po prostu wprowadzić do polskiego prawa i zobaczyć, czy Komisja Europejska tym razem dotrzyma słowa. Tutaj moim zdaniem powinien być w koalicji taki bezpiecznik, jeżeli okazałoby się, że po przyjęciu tej ustawy w takim kształcie Komisja Europejska znowu coś tam za chwilę wynajduje.
No właśnie, to co wtedy, panie
to
doktorze?
To wtedy moim zdaniem ustawa naprawcza i wycofanie tych postanowień z polskiego prawa. No innego wyjścia nie mamy i tak powinniśmy rozmawiać z komisją.
No czyli co, wtedy wycofujemy się z KPO? Jak to jest z tego Funduszu Rozwoju Odbudowy?
Wtedy byśmy musieli pójść po prostu inną drogą oskarżenia tego do TSUE. Co oczywiście jest możliwe, ale no jest niesłychanie czasochłonne, więc tej decyzji TSUE nie można było się szybko spodziewać. Natomiast dla mnie nie ulega wątpliwości, że Komisja Europejska absolutnie łamie to rozporządzenie o funkcjonowaniu tych planów odbudowy, bo tam tego rodzaju warunków, które postawiono Polsce, także Węgrom, absolutnie w tym rozporządzeniu nie ma. No ale jest jak jest, jesteśmy w sytuacji wojennej, za naszą granicą toczy się pełnoskalowa wojna, jesteśmy kluczowym krajem, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy i ponosimy tego wszystkiego konsekwencje, więc te pieniądze unijne są nam potrzebne.
Tak, one
potrzebne.
Są bardzo potrzebne. Panie doktorze, pan jest ekonomistą, jest pan nauczycielem ekonomii też. No właśnie, to chciałam się zapytać od tej strony ekonomicznej, czy właśnie jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będzie jakiś klincz, że nie uchwalimy w Polsce tych przepisów, to czy my realnie możemy, a jeżeli tak, to co się stanie, jeżeli my wystąpimy z tego KPO? No bo może być tak, że to przerzucanie piłeczki pomiędzy Polską a Komisją Europejską może trwać w nieskończoność. Mamy kampanię wyborczą, mamy wybory parlamentarne na jesieni, więc to jest taki gorący okres. Co my możemy zrobić, jeżeli Komisja będzie cały czas dokładała nam nowe warunki?
To znaczy, wie pani, no, zakładam, że tych nowych warunków nie będzie, natomiast no, ten przedłużający się spór, to znaczy sama waga tych pieniędzy, my oczywiście, no, 30, bo mówimy o 160 miliardach złotych na 5 lat, czyli po 30 miliardach rocznie. To w sytuacji, kiedy w tym roku wydajemy z budżetu 630 miliardów złotych.
No to nie są jakieś duże pieniądze,
to
prawda?
To nie są rzeczywiście, no tyle tylko, że tam mamy wszystkie wydatki, a tutaj mamy środki, można powiedzieć, nachylone inwestycyjnie, w dużej mierze przeznaczone na inwestycje. Natomiast, wie pani, te pieniądze mają, no oczywiście 30 miliardów to nie jest bagatelna kwota. Jeżeli one przypłyną do Polski, no to wtedy luzujemy pewne wydatki budżetowe i możemy je przeznaczyć na inne cele. Natomiast one mają znaczenie no, dla tak zwanych rynków finansowych. Zawsze, to znaczy fundamenty polskiej gospodarki, to we wszystkich tych ocenach ratingowych jest podkreślane. One są bardzo mocne, dobre perspektywy, dobry stan finansów publicznych. To wszystko się podkreśla, dzięki temu mamy wysoki rating. No ale jednocześnie gdzieś na dole zawsze tej oceny, ale Polska do tej pory nie otrzymała środków z KPO i nie ulega wątpliwości, że ma to wpływ na ocenę naszych perspektyw finansowych przez inwestorów. Więc dobrze by było, by to hasło z tych wszystkich ocen usunąć. I właśnie w tym celu staramy się o kompromis z Komisją Europejską, porozumienie i korzystanie z tych środków.
A czy nie uważa pan, to już naprawdę ostatnie pytanie, że Krajowy Plan Odbudowy i te pieniądze i te miliardy euro, o których mówimy, po prostu będą elementem kampanii wyborczej i Komisja Europejska, chcąc albo nie chcąc, staje się elementem w wyborach parlamentarnych po prostu w Polsce.
No, pani redaktor, powiedzmy sobie otwartym tekstem, one już są od momentu, kiedy te pieniądze zostały Polsce zablokowane, one są elementem kampanii wyborczej. Ja tylko przypomnę, że pani Ursula von der Leyen na kongresie EPL-u, tej największej europejskiej partii, z której wywodzi się także Donald Tusk, mówiła o tym, że bardzo chętnie będzie go widziała po nadchodzących wyborach w Polsce, jako polskiego premiera będzie z nim współpracowała. Więc no, nie ulega dla mnie wątpliwości, że gdzieś jest ten wątek, że blokada pieniędzy z KPO ma pomóc Platformie powrócić do władzy. Przynajmniej urzędnicy w Brukseli, jak sądzę, także opozycja, tak do tego podchodzi. My natomiast staramy się, aby te pieniądze sprowadzić do Polski, bo one potrzebne są rzeczywiście Polakom. I w jakimś
Ale też
sensie...
chyba nie ma sensu sprowadzać tych pieniędzy mimo wszystko, panie pośle.
Pani redaktor, ja nie braliśmy udział w zatwierdzeniu tego funduszu odbudowy ogólnounijnego. Uczestniczymy w nim.
I cały czas płacimy pieniądze, prawda? I cały
czas pewną część tego funduszu, także polskie gwarancje. Ten fundusz będzie regulowany, obsługiwany odsetki, a później spłaty rat z budżetu unijnego i prawdopodobnie z dodatkowych wpływów podatkowych, w których będziemy uczestniczyli. W związku z tym wypisać się z tego, jak to pani zgrabnie określiła, specjalnie nie możemy. W tym systemie jesteśmy i powinniśmy się starać, żeby te środki do nas jednak wpłynęły.
I na pewno rząd premiera Mateusza Morawieckiego o to zabiega, a Bruksela różnie patrzy na to, co się dzieje nad Wisłą. No nic, dzisiaj pierwsze czytanie tego projektu, głosowania w najbliższym czasie. Będziemy więcej wiedzieć, jak będzie już po tych głosowaniach, panie pośle. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję.